Nie wiem, czy zadałeś sobie kiedyś to pytanie, czy moje życie ma jakiś sens w obliczu śmierci? Wiem, że ludzie zadają sobie takie pytania, bo wiemy i czujemy, chcemy, żeby nasze życie miało sens, żeby było coś więcej, żebyśmy mieli znaczenie i wpływ. Jednak często żyjemy i na nasze zmagania i wysiłek wydają się być bez znaczenia, bo kończą się w momencie, kiedy umieramy. Boimy się, że nic nie zrobiliśmy. Często żyjemy w cieniu śmierci. A to widmo i strach przed tym końcem dodatkowo nas paraliżuje. Freud, znany austriacki lekarz, neurolog, filozof i twórca psychoanalizy, wskazuje, że jesteśmy głęboko obciążeni, głęboko niszczeni takim ambiwalentnym stosunkiem do śmierci. Freud wierzy, że z jednej strony mamy pragnienie śmierci z powodu naszego wstydu, z powodu poczucia winy za to, że nie żyjemy życiem, do jakiego zostaliśmy stworzeni. A z drugiej strony jest w nas potężny strach przed śmiercią. Twierdzi, że często odpychamy od siebie ten konflikt i nie chcemy przyznać się do tego, jak bardzo boimy się umrzeć. A kiedy uświadamiamy to sobie, to robi się dramatycznie. Dobitnie uświadomił to sobie słynny pisarz rosyjski Lew Tolstoj w wieku 50 lat i w swojej spowiedzi napisał takie słowa. Coś dziwnego zaczęło się dziać we mnie, kiedy skończyłem 50 lat. Miałem żonę, która mnie kochała i którą kochałem. Miałem spory majątek, który bez większej troski wzrastał. Moje imię było znane i poważane. Cieszyłem się zdrowiem i siłą. A jednak nie mogłem żyć z powodu śmierci. Pytanie, które popchało mnie aż do myśli samobójczych, domagało się bez odpowiedzi, bez których nie da się żyć. Czy jest jakikolwiek znaczenie i sens w życiu, którego moja nieunikniona śmierć nie zniszczy? Dzisiaj albo jutro śmierć przyjdzie do tych, których kocham i do mnie. Wkrótce nie tylko ja przestanę istnieć, ale również wszyscy ci, którzy mogliby pamiętać cokolwiek z tego, kim byłem, co napisałem czy co zrobiłem. Po co więc się dalej trudzić? Po co to wszystko? Jaka jest różnica między tym, czy zrobię to, czy tamto, czy niczego nie zrobię? Nie mogłem znaleźć chociaż jednego racjonalnego powodu dla tego, co robię, a nawet dla całego mojego życia. W obliczu śmierci stan mój duchowo wyrażał się dla mnie tak. Życie moje to jakiś głupi żart, na który ktoś sobie pozwolił. Wiele razy słyszałem, jak ktoś mi mówił, nie jesteś w stanie pojąć sensu życia, więc nie zamartwiaj się tym, tylko żyj. Ale ja dłużej tak nie mogę. Lew Tolstoj, jak i wiele innych znanych postaci w historii, stwierdziło, że człowiek nie jest w stanie pojąć sensu życia i śmierci. Bo jeśli śmierć to koniec, jeśli nie ma nic poza nią, to wszystko, co robisz, każda rzecz jest relatywnie bez większego znaczenia. Mimo że człowiek odsuwa od siebie tę świadomość i myśl o śmierci, to strach przed nią często i tak nami steruje. Bo po co nam sława? Po co nam bogactwo? Czemu walczymy ze sobą, prześcigamy się? Dlatego, że desperacko chcemy przekonać siebie i innych, że jednak mamy znaczenie, że się liczymy. Że rzeczy, które robimy, mają znaczenie i mają wpływ. Ale nie mają. Jeśli śmierć to koniec, to nie mają. Jesteśmy zniewoleni strachem przed śmiercią politycznie, socjologicznie, duchowo i często nawet o tym nie wiemy. To jest najskuteczniejsze zniewolenie, bo nawet często nie mamy świadomości, jak bardzo nas to związuje, jak bardzo nas to dotyka. Te rozterki pokazują, że często żyjemy, jakby Boga nie było. Bo nawet jeśli jest, to co ja go obchodzę? Gdzieś tam jest Bóg, ale ja jestem tu, a tu wydaje się, że go nie ma. Z podobnymi rozterkami, podobnymi próbami musieli zmierzyć się chrześcijanie, do których oryginalnie adresowany był list do Hebrajczyków, który zaczęliśmy czytać tydzień temu. Adresowany był do ludzi, którzy żyli w strachu przed śmiercią, w zniechęceniu, bo ich życie było pełne problemów i prób, którym musieli stawiać czoła. I pierwszy rozdział tego listu, który mówi o Jezusie jako o Bogu i Królu, który jest wielki i potężny, jest twórcą wszechświata i w swojej mocy trzyma cały świat. Wydaje się, że nie do końca jest wystarczającą odpowiedzią dla ludzi wtedy, jak i dla nas dzisiaj. Bo oni wciąż pewnie żyli z pytaniem, no, skoro Bóg jest taki wielki, to czemu moje życie jest takie trudne? Co z tego, że Bóg z pierwszego rozdziału jest wielki? Jak to się ma do mojego życia? Ta wielkość Boga jedynie może pogłębiać tą przepaść między Nim a mną. On jest bez grzechu, a ja nie. On jest wszechmocny, a ja jestem skończony. W końcu On jest nieśmiertelny, a ja nie. Nie ma większej dysproporcji. On ma całą wieczność, ja mam zaledwie kilka lat. Bóg jest wielki i potężny, a moje życie jest znikome i kruche. To co ja go obchodzę? Dlatego w drugim rozdziale autor, świadomy poczucia tej dysproporcji i chcąc odpowiedzieć na te pytania, pisze tak. Gdyż nie aniołom podporządkował przyszły, zamieszkały świat, o którym mówimy. Stwierdził to bowiem ktoś, kiedy w którymś miejscu powiedział, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz. Tylko na chwilę uczyniłeś go mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś chwałą i godnością, wszystko powierzyłeś jego pieczy. Gdy podporządkował mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu nie było podporządkowane. Autor tego listu zaraz po tym, jak we wcześniejszym rozdziale pokazuje wielkość Jezusa, że jest większy od aniołów, jest najlepszy, bo święty, wszechmocny i potężny, zwraca się do czytelników i mówi, jesteś ważny dla Boga, obchodzisz Go, bo mimo, że Ty jesteś mniejszy od aniołów, to Bóg stworzył ten świat nie dla nich, stworzył ten świat dla Ciebie. Podporządkował ten świat Tobie, stworzył go dla człowieka. Zwraca się w tym fragmencie autor, cytując Psalm 8, który odnosi się właśnie do stworzenia i jest tym zachwytem nad tym, że ten wielki Bóg, ten potężny Bóg troszczy się o nas i mówi, że ten świat został stworzony, byśmy się my nim opiekowali. Byśmy my nad nim panowali, że wszystko na tym świecie zostało nam poddane. Problem polega na tym, że nie widzimy, żeby tak się działo. Widzimy raczej, że nie mamy żadnej kontroli. A to dlatego, że w momencie, kiedy zdecydowaliśmy, że chcemy być jak Bóg, przestaliśmy panować nawet nad własnym życiem, nad własnymi emocjami. Ta ironia polega na tym, że w momencie, kiedy postanowiliśmy, że będziemy służyć sobie, a nie Bogu, że chcemy być sami panami, to przestaliśmy panować nawet nad sobą. Przez grzech świat przestał być pod naszą kontrolą. Wojny, głód, kataklizmy, nic nie jest tak, jak miało być. A największym naszym problemem, o czym też będziemy czytać w kolejnych wersetach, jest śmierć i ten strach przed śmiercią. Jesteśmy zniewoleni strachem przed śmiercią. I mimo, że mamy tę obietnicę, że wszystko zostało poddane nam, cały świat, to wciąż tego nie widzimy, wciąż tego nie doświadczamy, wciąż się zmagamy. Ale Bóg tego tak nie zostawił. Nie postawił na nas krzyżyka, mówiąc, mieliście swoją szansę, trudno. Dlatego w drugiej części 8 wersetu czytamy, Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że wszystko mu jest podporządkowane. Mu, czyli człowiekowi. Widzimy raczej tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, po to, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierć za każdego. Ten rozdział jest odwróceniem o 180 stopni obrazu Boga z pierwszego rozdziału. Bo ten wielki i potężny Bóg uniża się, staje się na chwilę mniejszy od aniołów, staje się jednym z nas. Nie mówi, mieliście swoją szansę i na własne życzenie ją zmarnowaliście. Nie daje nam jakichś dobrych rad z góry, nie krzyczy coś tam do nas z góry, ale mamy Boga, który w swojej pokorze schodzi, żeby doświadczyć tego, czego my się najbardziej boimy, żeby doświadczyć śmierci i to naszej śmierci. W 1964 roku w Nowym Jorku doszło do szokującego morderstwa. 28-letnia kobieta Kitty Genovese wracała późnym wieczorem do swojego domu w Kew Gardens, do dzielnicy znanej z rozbojów i przestępstw. Zaparkowała 30 metrów od bloku i gdy była już pod drzwiami swojej klatki, dobiegł do niej uzbrojony w nóż mężczyzna. Dźgnął ją, a dziewczyna zaczęła wołać: mój Boże, on mnie zabije, pomóż mi. Wokół było wiele mieszkań i nagle światła w wielu z nich zaczęły się zapalać i okna zaczęły się otwierać. Ludzie zaczęli wyglądać, żeby zobaczyć, co się dzieje. Kiedy napastnik to zobaczył, zaczął uciekać. Później stwierdzono, że 38 osób patrzyło w dół przez okna. 38 osób, które widziało i słyszało, co się dzieje, ale nikt z nich nie zareagował. Nikt nie zszedł na dół. Nikt jej nie pomógł. Nikt nawet nie zadzwonił na policję. Kiedy napastnik po 5 minutach zorientował się, że nikt nie zszedł na dół, żeby jej pomóc, wrócił do tej dziewczyny, znalazł ją ranną na ziemi, wyciągnął z jej portfela $49, a potem ją zabił. Bóg też usłyszał nasz głos, usłyszał nasze wołanie, ale nie tylko spojrzał na nas w dół. Nie tylko spojrzał z góry, co się dzieje, ale zszedł na dół w osobie Jezusa. Nie tylko zaryzykował swoje życie, co miałoby miejsce wtedy, w 64 roku, ale On oddał swoje życie za nas. Nie jest tylko potężnym Bogiem gdzieś daleko, który nie angażuje się w nasze życie i nie schodzi na dół, ale stał się człowiekiem, by zbliżyć się do nas i by to w Nim wypełniło się to człowieczeństwo. Psalm 8 na razie okazuje się nie być o nas, ale jest o Jezusie, a przez Jezusa będzie o nas. Jesteśmy dla Niego ważni, bo to dla nas stworzył tę ziemię i dla nas schodzi na tę ziemię, cierpi i umiera. I tak jak czytamy, na razie nie widzimy tego. Nie widzimy, żeby ten świat był taki, jak został dla nas stworzony, ale widzimy Jezusa. Widzimy, że wielkiemu Bogu tak bardzo zależy na nas, że w Jezusie uniżył się, stał się człowiekiem po to, aby umrzeć za każdego człowieka. Ale po co Jezus musiał umrzeć? Musiał stać się, musiał umrzeć jako człowiek. Piękne, że umarł, ale po co? Czy nie wystarczyło, że przyszedł, uzdrawiał, nauczał? Czy nie wystarczyło troszczyć się i być przykładem, pokazać, jak być najlepszym? Autor listu pisze dalej. Przyszło bowiem temu, z powodu którego dzieje się wszystko i za sprawą którego się to dzieje, aby tego, który wielu synów doprowadził do chwały, sprawcę ich zbawienia, udoskonalić przez cierpienia. Gdyż ten, który uświęca, jak i wszyscy ci, którzy są uświęcani, pochodzą od jednego. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, gdy mówi, Będę głosił Twe imię pośród moich braci, będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Albo w nim będę pokładał ufność. Albo oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, on również miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Bóg musiał stać się człowiekiem, żeby umrzeć jako człowiek, bo jako Bóg jest nieśmiertelny. A skoro karą za grzech jest śmierć, to tylko umierając jako człowiek i biorąc na siebie grzech każdego człowieka, mógł pokonać śmierć i szatana w momencie, kiedy zmartwychwstał. Jak czytamy, Jezus nie tylko zwyciężył śmierć, ale też uwolnił nas z niewoli przed śmiercią. Bez wybawienia, jakie mamy w zmartwychwstaniu Jezusa, bez Jezusa, być może żylibyśmy w niewoli śmierci, tak jak Lew Tołstoj, o którym mówiliśmy na początku. A może żylibyśmy w strachu przed śmiercią, tak jak William Randolph Hearst, który był jednym z najbogatszych ludzi pierwszej połowy XX wieku. U szczytu swojej kariery jego majątek wyceniany był na ponad 500 milionów dolarów. Na wzgórzach północnej Kalifornii, zbudował potężny zamek, który stał się jego rezydencją. Zjeżdżali się do niego najznamienitsi goście hollywoodzkiej elity, a samo zaproszenie do domu milionera było synonimem hollywoodzkiej gwiazdy. Była tylko jedna zasada, której należało bezwzględnie przestrzegać. A jej naruszenie wiązało się z tym, że ta osoba natychmiast odprowadzana była do wyjścia i już nigdy więcej nie mogła przekroczyć progu domu Hearsta. Nikt nie miał prawa w obecności właściciela wypowiedzieć słowa śmierć. Bo Hearst panicznie bał się śmierci. Do tego stopnia, że kiedy jedno z drzew palmowych na jego posiadłości uschło, ogrodnicy malowali liście tego drzewa na zielono, aż zostało zastąpione żywym drzewem podczas nieobecności właściciela. Ten bogaty człowiek ze strachu przed śmiercią robił wszystko, co mógł, by tą śmierć ignorować. Ale mimo tych wszystkich zer na koncie, mimo władzy, jaką miał, nie mógł jej zapobiec. W sierpniu 51 roku umarł. My sami często nie jesteśmy świadomi strachu przed śmiercią do czasu, aż ten zmartwychwstały Jezus, który pokonał śmierć, wejdzie w twoje życie i zacznie cię z tego strachu uwalniać. Bo co to znaczy, że Jezus uwolnił nas z strachu przed śmiercią? To znaczy, że jeżeli uwierzysz w Chrystusa, to śmierć nie jest końcem. To perspektywa przyszłości jest zupełnie inna, bo życie nie kończy się tu na ziemi. To znaczy, że zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas gwarancją, że my też kiedyś zmartwychwstaniemy do życia z Nim w chwale. To znaczy, że szatan nie ma nad nami władzy, bo został pokonany. Do tego autor listu w tym fragmencie znowu wraca do Starego Testamentu i cytuje Psalm 22 i Księgę Izajasza, by pokazać, że Jezus nie tylko stał się naszym bohaterem, wyzwolicielem od grzechu, śmierci i strachu, nie tylko identyfikuje się z nami poprzez to, że stał się człowiekiem takim jak my, ale czytamy, że nie wstydzi się i chce nazywać nas, nazywać się naszym bratem. Daje nam kolejny dowód na to, że obchodzisz go ty i ja. Nieważne, co zrobiłeś, nieważne, co masz za sobą, nieważne, jak widzą cię inni ludzie, nieważne, co o tobie mówią rodzice, znajomi, co mówi o tobie świat. On się ciebie nie wstydzi i chce, żebyś był mu bliski, najbliższy, jak to tylko jest możliwe. Bo zależy mu na tobie. Temu wielkiemu Bogu tak bardzo zależy na nas. że w Jezusie stał się człowiekiem, aby przez swoją śmierć pokonać diabła i wyzwolić nas z lęku przed śmiercią. Ale Jezus nie tylko wyzwolił nas z lęku przed śmiercią. Jego śmierć na krzyżu miała jeszcze inne znaczenie. I czytamy dalej tak. Oczywiste jest przecież, że ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobnym do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. Jak czytamy, Jezus stał się arcykapłanem. Nie dla aniołów, ale dla nas. Stał się dla nas arcykapłanem, a więc z jednej strony tym, który składa ofiarę za grzechy ludu, a z drugiej tym, przez którego mamy dostęp i możliwość, żeby mieć relację z Bogiem. O Jezusie jako arcykapłanie będziemy więcej i szerzej mówić za tydzień, dlatego że w późniejsze rozdziały tego listu do Hebrajczyków bardzo często odnoszą się do tego obrazu. Autor kończy ten rozdział słowami, które kiedyś ktoś sparafrazował i powiedział: Jezus stał się człowiekiem, ponieważ Bóg współczujący nie mógł cierpieć i brakowało mu pleców do bicia. Bóg potrzebował pleców, takich jak nasze plecy, na które mógłby otrzymywać ciosy, a tym samym okazywać współczucie. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, Bóg potrzebował pleców, takich jak nasze plecy, żeby odczuć ciosy i zidentyfikować się z naszym cierpieniem. On sam był kuszony, dlatego wie, co to znaczy być kuszonym. On sam był zdradzony, dlatego wie, co to znaczy być zdradzonym. On sam cierpiał, dlatego wie, co to znaczy cierpieć. Jest obecny w naszym życiu w chwilach próby, pokus i cierpień. A sednem tych prób i pokus jest zawsze to, by podkopać naszą wiarę w to, co Bóg powiedział. Czy Bóg naprawdę tak powiedział? To dokładnie to, z czym zmagali się odbiorcy listu do Hebrajczyków, których wiara w Jezusa zaczęła być wystawiana na próby. Zaczęły pojawiać się wątpliwości i pokusy. Czy Bóg naprawdę to powiedział? I to jest też to, z czym my zmagamy się w naszym życiu. Ale jak czytamy, nie jesteśmy w tym sami, bo Jezus przyszedł, żeby doświadczyć tego samego. Żeby móc pomóc nam przez to przejść. Nastawił swoje plecy. Co Bóg zyskał przez to, co zrobił Jezus? Miał wszystko. Co zyskał? Czego nie miał? Nie miał ciebie i mnie przez grzech. On przyszedł tylko dla ciebie i dla mnie. Bo wielkiemu Bogu tak bardzo zależało na nas, że w Jezusie stał się człowiekiem, aby złożyć doskonałą ofiarę za nasz grzech i pomóc nam przejść przez próby. W Dallas mieszka pewien mężczyzna, wybitny biznesmen. W swoim domu ma piękną mahoniową gablotę, w której goście mogą zobaczyć starego, brudnego mopa. Raczej nie jest to piękny widok. Dlaczego więc trzyma go tak w widocznym miejscu? Wiele lat temu, jako młody człowiek, był porządkowym w szpitalu. Dostawał wszelkie prace, których nikt inny nie chciał i czuł się z tym bardzo źle. Tamtego dnia był szczególnie niezadowolony, ponieważ jego przełożeni dodali mu dodatkową zmianę. Pracował więc ciężko, zmęczony i nieszczęśliwy. W pewnym momencie w szpitalu zapanowało poruszenie. Nic nowego, pomyślał. Te duże szpitale zawsze borykają się z jakimiś kryzysowymi sytuacjami. Nagle ktoś złapał go za ramię i zawołał: weź swój mop i chodź na salę operacyjną, jest dużo krwi, masz ją zetrzeć. Przez chwilę zawahał się, bo niby dlaczego miałby to zrobić. Nie była to jego zmiana, nie pracował też na sali operacyjnej. Ale ktoś popchnął go w kierunku mopa i zawołał: leć na tą salę operacyjną. Poszedł, narzekając przez całą drogę, ale to, co zobaczył na tej sali i to, co poczuł, wycierając krew, zmieniło jego życie. Zobaczył cierpienie, którego nie widział wcześniej i postanowił na to cierpienie zareagować. Zaczął wycierać podłogę, tak jak nigdy wcześniej nie wycierał. Narzekanie zniknęło, użalania się nad sobą nie było. Narodziło się w nim coś nowego. To był 22 listopada 1963 roku, a krwawiącym pacjentem był postrzelony John Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych. I kiedy ten człowiek zobaczył niezasłużone cierpienie swojego przywódcy, to zmieniło jego życie. Często nie widzimy, jak potoczy się nasze życie, przez co będziemy musieli przejść. Ale widzimy Jezusa, który przez krótką chwilę był niższy od aniołów, a teraz jest ukoronowany chwałą za to, że niezasłużenie cierpiał za ciebie i za mnie, za to, że oddał za nas życie. Często nie widzimy, żeby ten świat wokół nas się zmieniał, ale widzimy Jezusa, naszego przywódcę, naszego Boga na krzyżu, ponoszącego konsekwencje naszych grzechów. I to zmienia nas. Nie mam mopa do pokazania, ale mogę pokazać Ci krzyż. Mogę wskazać na dowód bitwy o Twoją i moją duszę, o Twoje i moje życie. Dowód na to, że wielki Bóg stał się bliski i umarł za Ciebie, abyś Ty nie musiał umierać na wieki i mógł doświadczyć Jego obecności w swoim życiu.